Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiać będziemy dziś o uzależnieniu od tytoniu i raku płuc, który jest chorobą powodowaną często, bardzo często właśnie przez spalenie. Moi goście to lekarze, naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Tomasz Mariański z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz doktor nauk medycznych Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, prowadzący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poradnie zespołu uzależnienia od tytoniu. Witam panów, dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Dzień dobry wszystkim.
Kiedy palacz, panowie, staje się nałogowcem? Kiedy powinniśmy myśleć o sobie właśnie w taki sposób?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że każdy kontakt z nikotyną jest potencjalnie uzależniający. Im wcześniej ten kontakt następuje, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o dzieciach, o młodzieży, tym szybciej nikotyna uzależnia. To, czy my jesteśmy w stanie zauważyć problemem, myślę, że wystarczy prosty test. Czy jestem w stanie odstawić zażywanie nikotyny?
Czyli jak na przykład ktoś rano wstaje i pierwsze, co myśli jego, idą, muszę zapalić i gdzieś tam biegnie na balkon do łazienki, w różnych miejscach ludzie w domach palą, to znaczy, że on już jest nałogowcem, już jest, ma problem?
To mówimy o bardzo, bardzo silnym uzależnieniu. Jeżeli wstajemy i od razu pragniemy nikotyny, to jest już silne uzależnienie, my mamy na to testy. Natomiast wystarczy zrobić test, nie wiem, w ciągu dnia, na pół dnia, na cały dzień, po prostu pozbawić się palenia. Jeżeli organizm zacznie się domagać, to znaczy, że już jesteśmy można powiedzieć, w nałogu.
Wiele osób uważa, że w ogóle może przestać palić jak tylko zechce. Nie uważa się za nałogowców. Ja palę tylko okazjonalnie, palę na imprezach, palę gdzieś tam w czasie jakichś spotkań towarzyskich. Czy rzeczywiście rzucenie palenia jest takie proste, że w każdej chwili możemy po prostu przestać?
To jest dość skomplikowane pytanie, bo rzeczywiście są pacjenci, którzy korzystając na przykład u mnie z porady, w dość łatwy sposób rzucają, ale to zależy od tego, jak silnie są uzależnieni właśnie, czy jest ta duża komponenta uzależnienia od nikotyny, czy być może to są kwestie bardziej takich przyzwyczajeń, nawyków. Więc to bardzo różnie, nie ma jednego schematu, ja radzę przede wszystkim zacząć próbować.
Czyli chce pan powiedzieć, że niekoniecznie można się uzależnić od tej nikotyny, nie każdy się uzależnia?
Nie, raczej to jest tak, że nikotyna ma taki duży potencjał, że nie znam wielu osób, które kontrolują. To być może są osoby, które w bardzo późnym wieku, nie wiem, zaczęły używać, nie wiem, fajki i są w stanie kontrolować rzeczywiście raz na jakiś czas. Natomiast wszystkie osoby, które znam, które zaczęły mieć kontakt z nikotyną w bardzo młodym wieku, to są zawsze osoby uzależnione.
Czyli te trudności z zerwaniem, z nałogiem, one są związane z jakimś takim brakiem wytrwałości, tak, u pacjentów ogólnie? Czy tym silnym uzależnieniem?
Znaczy, palenie papierosów to jest wielka namiętność i dla jednych jest to większa namiętność, a dla innych jest mniejsza. I myślę, że to jednak należy patrzeć na to jako na takie ciągłe, na skalę ciągu. Jedni są uzależnieni bardzo, nawet w obliczu diagnozy ciężkich chorób w dalszym ciągu palą papierosy. Nie są w stanie sobie z tym poradzić, a są tacy, którzy wystarczy, że noworoczne postanowienie, które często tak zaniedbujemy, a
no właśnie powiedział pan tutaj takie słowo namiętność. Wiele osób czerpie po prostu przyjemność z tego, że z tego całego otoczki też jakby związanej z paleniem, a to niestety się odbija na zdrowiu.
No. Tak
jak
jest,
wyglądają, panie doktorze, właśnie płuca osoby palacza? Pan jest chirurgiem klatki piersiowej. Operuje pan pacjentów, którzy palili. Jak wyglądają ich płuca w porównaniu z płucami osób niepalących?
Ja tu może powiem coś zadziwiającego. Ten wygląd płuc, który obserwuję codziennie, operując chorych na przede wszystkim na nowotwory w obrębie miąższu płuca, ten wygląd głównie zależy od wieku. Czyli to płuco dziecka jest płucem często bardzo różowym, bez żadnych złogów węglowych. Natomiast im osoba starsza, tym to płuco jest bardziej czarne i bardziej właśnie zmienione w taki sposób wizualnie oczywisty. Ja mniej widzę tutaj bardzo duży udział tego, że żyjemy w środowisku przemysłowym, w kominy dymią, rury samochodowe dymią i stąd też często te płuca jakby są tak obładowane tym pyłem węglowym i to zmienia ich wygląd z takiego idealnie różowego, pięknego na taki czarno-szaro.
Czyli to jest taki filtr, można powiedzieć, który wyłapuje całe te zanieczyszczenia.
Tak, układ chłodny w płucach wyłapuje pył węglowy i on jest jakby składowane w tym.
A panie doktorze, ma znaczenie właśnie to, że człowiek palił albo nie, niespecjalnie? To widać na wygląd?
Powiem szczerze, że...
Zdarzają się osoby, które nie paliły, też mają czarne płuca,
osoby
tak?
Niepalące również mają czarne płuca, świetnie to pani ujęła.
Czy jest szansa na taką regenerację płuc, jeśli ktoś rzuci palenie, na cofnięcie się tych zmian? I ile czasu to trwa ogólnie?
Znaczy tutaj odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, można o tym rozmawiać długo. Natomiast rzucenie papierosów, ono ma wiele efektów. Są to efekty krótkotrwałe związane ze zmianą ciśnienia krwi, ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. Drugą stroną jest poprawa wydolności oddechowej, do której zazwyczaj dochodzi w kilka miesięcy od rzucenia papierosów. No i kolejna sprawa to zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby tytoniozależne, nowotworowe choroby tytoniozależne, przede wszystkim na raka płuc. Tutaj nie mamy takich super jednoznacznych danych, ale wydaje się, że między 5 a 20 lat od rzucenia palenia to ryzyko zachorowania na raka płuca istotnie spada. Także rzucenie palenia ma sens nawet u osoby, która wiele, wiele lat paliła i do tego bym zachęcał, ponieważ daje to szansę na uniknięcie zachorowania na bardzo ciężką
można powiedzieć, że po pięciu latach to ryzyko w jakiś tam
zaczyna spadać. Istotnie spada najwięcej mam prac przekonujących, że jest to po 15 latach.
Mhm. Ja tylko dodam, że my mówimy o raku płuca, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, to na przykład ryzyko zawału praktycznie już w kilka dni spada o kilkanaście procent. Także różne układy w różny sposób reagują właśnie na odstawienie palenia tytoniu.
Czekamy na Państwa SMS. Można wysyłać je na numer 603-06-0606. Prosimy o pytanie do naszych ekspertów, a przypomnę, że rozmawiamy o chorobach, które są skutkiem palenia tytoniu oraz o tym, jak skutecznie rzucić nałóg. Wspomniał Pan o tych układach w organizmie i organach, które jeszcze mogą na które jeszcze może wpływać palenie tytoniu. O czym jeszcze mówimy oprócz układu sercowo-naczyniowego?
Przede wszystkim palacze powinni zdać sobie sprawę, że wdychając dym tytoniowy wpuszczają do swojego organizmu miksturę ponad 4000 związków toksycznych, które poprzez, nie wszystkie są zatrzymywane w płucach i właśnie zaczerniają je być może, tylko większość je przenika do krwioobiegu. W związku z tym efekty palenia dają jakby, znaczy ten efekt, ten toksyczny wpływa na cały organizm, ponieważ my we krwi wykrywamy ogromną ilość związków, chociażby tlenek węgla, który uszkadza naczynia wewnętrzne. W związku z tym te efekty są w całym organizmie. My je widzimy w skórze, my je widzimy we włosach, my je widzimy chociażby w nowotworach układu pokarmowego, układu moczowego, mówimy tutaj o nowotworach chociażby pęcherza moczowego. Także cały organizm tak naprawdę cierpi z powodu wdychania dymu tytoniowego. I taki przykład, na przykład, który robimy, dając właśnie palaczowi, jakby uświadamiając mu, że ma w sobie substancje toksyczne, jest pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Jest to gaz, który się rozpuszcza we krwi. W związku z tym przychodzi do nas palacz, który mówił, że palił, nie wiem, 3 godziny temu, 4 godziny temu. My robimy mu test i wykrywamy w wydychanym powietrzu tlenek węgla. I my mówimy, to nie jest tlenek węgla, który zmagazynował się w jego płucach, tylko to jest stężenie tlenku węgla, który jest w jego krwi. I on jest zdziwiony, że on jest zaczadzony. Tlenek węgla, czyli czad. Mówimy o tym gazie, którym się zatruwamy przez piecyki.
A ile trzeba palić, żeby zaistniało właśnie ryzyko choroby nowotworowej? Bo czy właśnie osoby, które paliły, potem zerwały z nałogiem, to już są jakoś tam względnie, mówił pan, po 5 latach bezpieczne, ale jaka ilość, czy jest jakaś liczba papierosów wypalanych, nie wiem, dziennie, która stanowi już jakieś większe ryzyko?
Nie ma bezpiecznej ilości papierosów. Musimy zdawać sobie sprawę, że tytoń to jedna z najbardziej toksycznych substancji dopuszczonych do powszechnego stosowania, wręcz można powiedzieć do spożycia w obecnym świecie. Nie ma innych tak toksycznych substancji i nie ma bezpiecznej ilości papierosów, którą można wypalić. Mówi się, że osoba paląca to osoba, która w przeszłości paląca, kiedykolwiek paląca, to osoba, która wypaliła już 100 papierosów w ciągu życia. Także 100 papierosów może mieć znaczenie. Oczywiście my wiemy, ponieważ te badania są prowadzone od dziesiątek lat, no blisko od 100 lat nad szkodliwością palenia papierosów i mamy tutaj bardzo dobre dowody pomiędzy wielkością dawki, a ryzykiem zachorowania na poszczególne choroby. To jedna z najlepiej udowodnionych w medycynie zależności. I okazuje się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o palenie papierosów, to ten okres palenia, który bardzo istotnie zwiększa ryzyko zachorowania, to są dziesiątki lat.
Czyli osoba, która mówi, ja palę tylko 5 papierosów dziennie albo tam 5 papierosów na tydzień, wcale nie powinna mieć takiego dobrego samopoczucia.
Absolutnie. To jest również szkodliwe, na to są niezbite dowody medyczne.
A wszystkie te papierosy takie ultralight, jakby to powiedzieć, jakieś mentolowe albo obniżone i właśnie te cienkie slimy i tak dalej, czy one są mniej groźne?
Niestety daliśmy się oszukać firmom tytoniowym, które w ten sposób jakby sprzedają swoje produkty pod płaszczykiem mniejszej szkodliwości. Niestety badania, można powiedzieć in vivo, czyli na ludziach, pokazały, że absolutnie nie ma różnicy, czy palimy właśnie cienkie, czy mentolowe, czy lighty, ponieważ tak naprawdę chodzi o mechanizm uzależnienia. Palacz potrzebuje dawki nikotyny, w związku z tym, jeżeli pali papierosa o mniejszej zawartości nikotyny, to okazuje się, że głębiej się nim zaciąga i tak naprawdę substancji toksycznych wciąga więcej, więc nie ma różnicy, żadne badania nie pokazały znaczącej statystycznej różnicy między tymi, którzy palą właśnie tak zwane grube, czy cienkie, czy lighty, czy jakkolwiek inaczej byśmy je nazwali.
No dobrze, a wróćmy teraz na chwilę może znowu do chorób związanych z paleniem, między innymi do raka płuc, bo wielu osobom się kojarzy, że na raka płuc to zachorować mogą tylko palacze właściwie, a to jest chyba nieprawda, bo zdarzają się pacjenci, którzy chorują, a mimo tego, że nie palili.
To prawda. To prawda. Nie chciałbym jednak, żebyśmy zgubili ten główny, moim zdaniem, tą główną wiadomość, która powinna wynikać z naszego programu, to, że palenie papierosów jest najistotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuca.
A ten rak płuca pojawia się czasami też u tych, kto nie pali. Dlaczego on się tam pojawia? To jest genetyczne, czy jakieś inne czynniki tu wpływają?
Sprawy związane z dziedziczeniem ryzyka zachorowania na raka płuca nie są jednoznaczne i to na pewno nie dotyczy z dużej grupy pacjentów. Okazuje się, że około do 10% osób, które zachorowały na raka płuca, to są osoby, które traktowalibyśmy jako osoby niepalące. Ten trend wzrasta. On dotyczy często niestety młodych kobiet. Ten trend również bardziej obserwujemy w Azji niż w Europie Centralnej i Środkowej. Natomiast taką ciekawą z punktu widzenia klinicznego, również codziennego punktu klinicznego i możliwości leczenia jest to, że te raki, które występują u młodych osób niepalących albo w ogóle u osób niepalących, te nowotwory często charakteryzują się specyficznym kodem genetycznym, który my dzięki ogromnym postępom onkologii w ostatnich latach, my jesteśmy te mutacje w stanie coraz lepiej identyfikować i podawać pacjentom leczenie, które z angielskiego prosto tłumacząc jest skrojone na miarę. Czyli leczenie, które pozwala uniknąć często toksycznej chemioterapii, a właśnie to leczenie, o którym mówię, jest u części pacjentów niezwykle skuteczne. I to jest postęp, który jestem naprawdę...
A procentowo jaka to jest liczba pacjentów, którzy mogą skorzystać z wszystkich, którzy są leczeni z tytułu raka płuca?
Tych chorych jest mniej niż 50%. Tych chorych jest, każda z tych mutacji są mutacje rzadsze, częstsze. One, mało która w populacji polskiej, u Polaków chorujących na raka płuca, rzadko która z nich występuje w więcej niż 10-11%. Wśród tych najpopularniejszych. To są rzadkie sprawy, natomiast dające ogromne nadzieje na leczenie celowane.
Tu posypały się pytania od naszych słuchaczy. Między innymi bardzo dużo osób pyta o e-papierosy. Czy one są bezpieczniejsze od papierosów takich klasycznych, zwykłych?
To znaczy trzeba mieć na uwadze, że to są nowe wyroby, nowe produkty istniejące niecałe 10 lat na rynku i badania, jakimi jedynie dysponujemy, są to badania pokazujące toksyczność dymu, znaczy porównanie toksyczności pary z e-papierosów w stosunku do dymu tytoniowego. I tutaj rzeczywiście mówi się o około 90, nawet 95%, że są mniej toksyczne. Ale to nie znaczy, że są bezpieczne. One w dalszym ciągu zawierają chociażby metale ciężkie, także związki rakotwórcze, chociażby jak formaldehyd, więc rzeczywiście mają na ten moment, wydaje nam się, że mają mniejszą toksyczność, natomiast my nie znamy wyników badań długofalowych. To znaczy, tak jak w przypadku papierosów, my widzimy palaczy na przestrzeni kilkudziesięciu lat i możemy dostrzec, że u nich się na przykład rozwijają nowotwory właśnie tak jak kolega mówił, po kilkunastu latach, nieraz po kilkudziesięciu. W przypadku e-papierosów my tych danych danych nie mamy. W związku z tym patrzymy tylko na to, porównujemy w laboratorium, ten dym jest trochę, znaczy ta para z papierosów jest mniej toksyczna od dymu tytoniowego. Natomiast jak to oddziaływuje na ludzi, to w dalszym ciągu nie wiemy.
Jedna sprawa to jak to oddziaływuje na ludzi, o czym powiedziałeś, Łukasz. Druga sprawa to to, że to jest produkt zawierający nikotynę. To jest produkt, który prowadzi do uzależnienia. Przecież nikt nie zaczyna palenia od pójścia do apteki i kupienia na przykład gumy z nikotyną, prawda? Więc co jeżeli się skończy ten produkt, ten papieros elektroniczny, który często tak atrakcyjnie wygląda, po który często tak chętnie sięga młodzież? Co zrobić, jeżeli uzależniony od papierosa elektronicznego, czyli od nikotyny w papierosie elektronicznym młody człowiek, to skończy mu się o godzinie 22, skończy mu się likwid. On pójdzie na stację benzynową i kupi tam papierosa.
Na to mamy nawet konkretne dane.
No właśnie, czy to tak się odbywa, że zaczyna się od e-papierosów w młodym wieku, a potem są już te zwykłe
tak, nasze
klasyczne
badania
papierosy?
W Polsce, na polskiej młodzieży udowodniło, że popularyzacja elektronicznych papierosów wpłynęła na zwiększenie sięgania po tradycyjne wyroby tytoniowe. Tu jest nawet konkretna dana. Kiedy pytamy osoby, młodzież, która pali tradycyjne papierosy, albo je można, są tak zwanymi podwójnymi użytkownikami, czyli na zmianę palą tradycyjne i palą e-papierosy, to 24% z nich mówi, że zaczęło od e-papierosów, a przeszło właśnie na tradycyjne wyroby tytoniowe. Więc tak naprawdę mamy wzrastający problem uzależnienia od nikotyny.
I mamy tutaj sporo też pytań o, między innymi pan Sebastian pyta, czy są jakieś badania na temat systemu podgrzewania tytoniu, czy to jest zdrowsze, tytoń nie jest spalany, tylko podgrzewany, nie ma dymu, popiołu i smrodu.
To jest taka sama sytuacja jak z elektronicznymi papierosami. To jest jeszcze nowszy produkt istniejący na rynku od niecałego roku. Proszę pamiętać, że te wyroby nie są wymyślone, tak jak produkty farmaceutyczne, żeby nam pomóc rzucić palenie, tylko tak naprawdę wymysł przemysłu tytoniowego, żeby przetrwać na tym rynku, który jest coraz bardziej rynkiem naciskającym na zdrowie. W związku z tym tak naprawdę przemysł tytoniowy wymyśla nowe formy podawania sobie nikotyny, żeby dać osobom palącym i tak naprawdę pozyskać nowych klientów.
Pani redaktor nie mogłaby zaprosić dwóch większych wrogów palenia w tym, myślę, naszym mieście niż Łukasz i ja. I miałbym taką ogromną do pana Sebastiana przestrogę, żeby z nami się nie targował, że a może to jak on nie zapali zwykłego papierosa, tylko jakiś nowoczesny produkt z podgrzewanym tytoniem, to może on tak bardzo nie szkodzi. Proszę pana, mówię tutaj konkretnie do pana Sebastiana. Ja się zajmuję codziennie leczeniem ludzi chorujących na ciężką chorobę, na raka płuca. Ja niemal codziennie mówię komuś, że zachorował na raka płuca. Ja widzę w głębi oczu wielu z tych osób, widzę taki żal, ponieważ jest to choroba, która jest u większości z tych osób wywołana przez palenie przez nich, uporczywe palenie papierosów przez wiele, wiele lat. I widzę u wielu z tych osób, tak jak powiedziałem, w głębi oczu żal, że gdyby 30-40 lat temu nie zaczęli palić, to tej rozmowy i tego fatalnego dnia, kiedy ja przekazuję tą informację, by w ogóle nie było. Oni by sobie żyli obok tego. Dlatego niech pan się z nami, panie Sebastianie,
nie
targuje.
No pan Sebastian się nie targuje, on tylko to pyta. Po prostu pewnie spotkał się z informacją o takim systemu podgrzewania tytoniu. Ja powiem szczerze, nie słyszałam, bo się też specjalnie jakby...
Od nas, od lekarzy i jakby jest jedna wiadomość, myślę, że nie powinniśmy w żaden sposób zaczynać przygody z nikotyną, bo ona zawsze się kończy niestety przykrymi konsekwencjami. I dlatego jako lekarze zawsze zalecamy brak kontaktu, a jeżeli już, to rzucenie całkowicie.
I jeszcze pytania od innych słuchaczy, między innymi pan Bogusław z Lęborka. Nigdy nie paliłem i nie palę, ale przebywam od 15 lat z palaczami. Czy to źle? Jak się zbadać, czy jestem bezpieczny? Mam 44 lata, pyta nasz słuchacz. Inna słuchaczka. Jestem biegaczką, dużo pływam, płuca są dla mnie ważne i chcę być zdrowa. Jak uchronić się przed byciem biernym palaczem? Oprócz unikania palaczy w mojej okolicy, czy mogę coś jeszcze zrobić? To są pytania od naszych słuchaczy właśnie o to bierne palenie. Czy to też jest zagrożenie? Mieszkanie na przykład z osobą, która pali i robi to w domu?
Bierne palenie jest udowodnionym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotworowe choroby odtytoniowe. Natomiast bardzo trudno jest skategoryzować efekt, rzeczywisty efekt palenia biernego, ponieważ no, inny efekt będzie, jeżeli to pali jedna osoba w domu, inny dwie, a czy w pracy ktoś pali, a czy pali i w pracy i w domu, to jest dość skomplikowana odpowiedź na to pytanie. Niemniej jednak palenie bierne w wpływa, istotnie wpływa na zwiększenie ryzyka. Natomiast zachorowanie na raka płuca u osoby 44-letniej narażonej wyłącznie na napalenie bierne nie jest wysokie.
To proszę panów, co należy zacząć, od czego należy zacząć, żeby skutecznie rzucić palenie? Co robimy w takim razie w pierwszych krokach, jeśli ktoś nas słucha i pomyślał sobie, ja rzucam?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba rzeczywiście wzbudzić w sobie motywację taką wewnętrzną i nastawić się, że to będzie jakiś wysiłek. Nie? Często mam pacjentów, którzy przychodzą do mojej poradni i niestety oni przychodzą jakby z oczekiwaniem, że medycyna osiągnęła taki wspaniały efekt, że ja zrobię cięcie chirurgiczne i oni już nie będą palaczami.
Albo dostaną jakąś tabletkę i zupełnie
albo dostaną właśnie
chciało
super
im się
tabletkę,
palić,
która załatwi, jakby można powiedzieć, uzdrowi ich całkowicie i oni zapomną w ogóle, że byli palaczami.
Czyli to nie jest takie proste rzucić.
Znaczy nie chcę straszyć w tym sensie, bo ja widzę, że palacze rzucają palenie i naprawdę ogromne postępy zrobiliśmy, natomiast jakby musi być to przejście takiego życzeniowego myślenia, że to się odbędzie w zupełnie bez mojego zaangażowania.
I rozumiem, że zupełnie indywidualne też podejście, bo każdy z nas, każdy z tych palaczy po prostu ma inny jakiś tam problem i trzeba go pokonać.
Dokładnie, nie ma tego jednego takiego samego nałogu.
Kluczową sprawą, jeżeli chodzi o skuteczne rzucenie palenia, jest podjęcie decyzji i wola rzucenia. Silna wola jest warunkiem sine qua non, warunkiem niezbywalnym. Tak, konsekwencja.
Doktor Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, prowadzący poradnie zespołu uzależnienia od tytoniu, i doktor Tomasz Mariański z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego są moimi państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w Radiu Gdańsk rozmawiamy o skutkach palenia tytoniu i chorobie nowotworowej płuc. W studiu goście dr Tomasz Mariański z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Obaj panowie są lekarzami, naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To chciałam na początek zapytać w tej drugiej części naszej rozmowy, ile papierosów dziennie wypala osoba uzależniona, bo trochę już o tym mówiliśmy, że niektórzy mogą mieć dobry humor, myśląc, że jak palą mało, to nie są uzależnieni. Musi to być jakaś paczka albo dwie?
Nie, znaczy do mojej poradni zgłaszają się pacjenci, którzy nie potrafią poradzić sobie z nałogiem w postaci kilku, czterech, pięciu papierosów na dzień, a są osoby, to jedna z pani rekordzistek, to było 80 papierosów dziennie.
Chyba musiała jednego od drugiego ta pani odpalać, bo to
tak,
czasu nawet chyba
być
mało.
Być może w nocy wstawać.
Dokładnie.
Albo
tak
w nocy
to
wstawać. A mamy też do czynienia z takim pojęciem medycznym, nawet pojawiającym się w różnych programach edukacyjnych, paczkolata. Co to takiego oznacza?
No właśnie mówiliśmy przed przerwą o tym, że trudno skategoryzować palenie bierne i trudno powiedzieć, czy w jaki sposób jednoznacznie określić ryzyko i zależność dawki od ryzyka zachorowania na daną chorobę. W przypadku palenia papierosów wytwarzanych mechanicznie w fabrykach, tutaj posługujemy się tym sformułowaniem paczkolata. Najczęściej mamy 20 papierosów w paczce i palenie jednej, średnio jednej paczki papierosów przez jeden rok to jest jeden paczkorok. 20 lat po jednej paczce na dobę to 20 paczkolat.
Na ile to palenie papierosów wpływa na pojawienie się choroby nowotworowej? To procentowo jakoś liczycie państwo?
Tak, to jest określone procentowo. Natomiast na potrzeby tej audycji chciałbym, żeby wybrzmiało, że wypalenie 30 paczkolat, czyli 30 lat po jednej paczce na dobę, istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca.
Mamy też tutaj SMS-y od naszych słuchaczy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami też związanymi z rzucaniem palenia. Pisze do nas jedna ze słuchaczek: mój chłopak palił od 15 roku życia przez 27 lat. W zeszłym roku kupił właśnie ten system do podgrzewania tytoniu, palił przez pół roku. Do normalnych papierosów nie wracał, bo mu przestały smakować. Po pół roku palenia tych podgrzewanego tytoniu stwierdził, że papierosy zbyt dużo go kosztują, że tytoń go zbyt dużo kosztuje, bo to około 500 zł miesięcznie, i rzucił z dnia na dzień. Nie pali już od pół roku, jestem z niego bardzo Dumna tutaj motywacją były pieniądze, to pewnie do tego, co pan doktor mówił, że pacjent musi być zmotywowany, żeby rzucił. Właśnie na ile to się udaje, bo często się zdarza, że pacjenci po jakimś tam czasie wracają do tytoniu?
To znaczy, to jest tak, że rzeczywiście ja się jako lekarz nie silę, żeby mój pacjent rzucał palenie dlatego, że jest świadomy ryzyka zdrowotnego. Jeżeli dla niego wystarczającym argumentem będą kwestie finansowe, kwestie wizerunkowe, nie wiem, walka o swoją wolność, nieważne. Ważne, żeby to była ta rzeczywiście silna motywacja, która buduje jego silną wolę. Jeżeli będzie jakikolwiek argument silnie przemawiał do niego, to on wytrwa. Jeżeli rzuca dlatego, że ktoś go zmusił, żona go wysłała, nie wiem, ktoś mu lekarz kazał i przychodzi do mnie w cudzysłowie zmuszony przez kogoś innego, to niestety, no ja przewiduję, że długo nie wytrwa. Chociaż też takie osoby potrafią ze względu na presję rodziny na przykład dość długo wytrwać. Natomiast w wytrwaniu długofalowym silna wola i własne przekonanie, i własne motywy są istotne.
Dla kobiet często to jest na przykład ciąża takim motywatorem. Dokładnie. Tutaj piszą słuchacze nasi też, że pan Piotr na przykład, mam 33 lata, rok temu, kiedy urodziło mi się drugie dziecko, rzuciłem palenie po 16 latach z dnia na dzień. I nie widzę problemu. Także gratulacje. Myślę, że można tej motywacji trzeba w sobie szukać, tak? Czasami warto na przykład zamienić ten nauk palenia na jakiś może inny nauk, tak w cudzysłowie dobry. Nie wiem, zacząć biegać, jakiś sport uprawiać, coś innego robić, tak? Nałogowo.
O bieganiu na pewno Tomek może więcej powiedzieć.
Coś innego nałogowo, tak? To pomaga.
No tutaj rzeczywiście bieganie, czemu nie? Czemu nie bieganie? Oczywiście, że tak. No, biegaczowi będzie trudno przebiec kilka kilometrów. Tego powietrza zabraknie szybko. Dlaczego nie zastępować rzeczywiście śmiercionośnego nałogu czymś ze wszechmiar korzystnym?
Czy palenie powoduje też inne jakieś choroby układu oddechowego, oprócz choroby nowotworowej, o której już mówiliśmy, bo to nie tylko rak płuca, jeśli chodzi o nowotwory, ale także na przykład rak krtani na przykład, tak? Myślę sobie też może w jakimś...
Jest cały szereg nowotworowych chorób związanych z paleniem papierosów. Tutaj rzeczywiście rak krtani, rak nosogardła, rak jamy ustnej, rak przełyku. No tutaj rzeczywiście ten, a mówię tylko o, że tak powiem, okolicy głowy, szyi i klatki piersiowej. Natomiast palenie papierosów powoduje również inne choroby, nienowotworowe, inne choroby płuc i my mówimy tutaj przede wszystkim o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Co to za choroba? Powiedzmy pokrótce, jakie są jej skutki, co ona powoduje?
Jest to postępująca choroba o charakterze zapalnym oskrzeli, która prowadzi do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia funkcji płuc.
Co czuje pacjent taki chorujący na POHP?
No ta choroba będzie się charakteryzowała nawracającymi zapaleniami oskrzeli, nawracającymi zaostrzeniami. W ostatecznej swojej postaci doprowadzi do przewlekłej niewydolności oddechowej. I tutaj chciałbym również, żeby to było wyraźnie powiedziane, że na raka płuc wśród palaczy według statystyk zachoruje nie więcej niż kilkanaście procent. Czyli nie więcej niż kilkanaście procent osób, które paliły papierosy, zachoruje na raka płuc. Natomiast de facto nie ma osób, które paliły przez całe życie papierosów, a które nie mają POHP. Ta choroba dopadnie każdą osobę, która pali przez całe życie papierosy i mówię to z pełną odpowiedzialnością.
Czyli takimi objawami, które powinny być niepokojące, to o czym możemy powiedzieć? No, pacjent się dusi, ma problem jakiś...
Pokasływanie, uczucie duszności, skrócenie możliwości wysiłkowych, szybsza duszność, każdy troszkę się zasypia, jak wchodzi na drugie piętro. Natomiast jeżeli już to zmęczenie jest regularnie i coraz większe, pojawia się duszność po wejściu na pierwsze piętro, nawracające infekcje i odkrztuszanie wydzieliny, to będą takie objawy, które powinny skłonić osoby do zgłoszenia się do lekarza rodzinnego.
Jakie badania pomagają w stwierdzeniu tych wszystkich chorób, o których my mówimy? Czy wystarczy na przykład zrobić, nie wiem, zdjęcie rentgenowskie płuc, żeby stwierdzić na przykład POHP albo właśnie chorobę nowotworową?
Dziękuję, że padło to pytanie. Ja jestem naprawdę podekscytowany, że mogę o tym mówić, ponieważ naprawdę naprawdę wiele się dzieje w ostatnich latach. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, które wykonywaliśmy jeszcze kilka lat temu w ramach badań przesiewowych w zakładach pracy, ono służyło przede wszystkim do ograniczenia epidemii gruźlicy.
Czyli tam raka nie widać było na tych zdjęciach?
Tam widać było niekiedy raka, niekiedy. Natomiast ten rak zazwyczaj był już, jeżeli był już duży, był w stopniu, który był trudny do leczenia. Natomiast i wiemy to od 2011 roku, kiedy zostały opublikowane wyniki National Lung Screening Trial w Stanach Zjednoczonych, a w zeszłym roku w Toronto zostały ogłoszone wyniki badania holenderskiego, które badania Nelson, które na wysokim poziomie prawdopodobieństwa udzieliły nam informacji, że rokroczne wykonywanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej w grupie osób wysokiego ryzyka, czyli te, które paliły powyżej 30 lat, po 55 roku życia, wykonywanie tych badań pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuca o 20%. To bardzo dużo. To są wyniki, które możemy porównać z wynikami, skuteczność, którą możemy porównać ze skutecznością mamografii w przypadku raka piersi. A co więcej, jeszcze powiem. Okazuje się, że są podgrupy osób, co wynika z tego badania holenderskiego, czyli na przykład kobiety, które mogą nawet w 60%, no to jest szokujący wynik, w 60% uniknąć śmierci z powodu raka płuca, jeżeli będą wykonywały niskodawkowe badania tomografii komputerowej, co określone
określa. Powiedzmy sobie szczerze, doktorze, pacjent nic nie czuje, jego nic nie boli tam w tych płucach, prawda? On nie wie, że ten rak gdzieś tam się rozwija, czy coś czuje.
Wczesny rak płuca jest bezobjawowy.
Czyli ile lat to trwa tak naprawdę?
No to jest już tutaj bardzo trudne pytanie i tutaj wielu łamie sobie nad tym głowę. Bywa, że to trwa długimi miesiącami, w pewnych sytuacjach latami. Trwa ten okres, kiedy ten rak jest od momentu, który jest wykrywalny w szczegółowych badaniach radiologicznych, mówię o tomografii komputerowej, do okresu, kiedy on daje objawy.
Czyli pacjent trafia bardzo często do Państwa już na takim etapie zaawansowania, gdzie są jakieś objawy, tak? No bo nikt nie robi chyba co roku sobie tak standardowo badań tomografii komputerowej.
Te badania, o których ja mówię, niskodawkowa tomografia komputerowa, jest badaniem, które jest finansowane przez publiczny system opieki zdrowotnej tylko w jednym kraju na świecie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Europie żaden kraj na dzień dzisiejszy takich badań nie finansuje.
No okazuje dobrze, to się, co że ma Polska, zrobić pacjent w Polsce właśnie, żeby
okazuje
się,
że w, że w Polsce w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy te badania zostaną otworzone w sposób otwarty dla społeczeństwa, poza badaniami naukowymi.
To znaczy, że co? Że pacjent będzie mógł po prostu co roku takie badanie mieć wykonane? Kto to będzie zlecał? Lekarz rodzinny?
Jest to w trakcie, te ustalenia są czynione w tej chwili.
No dobrze.
Tylko jedną rzecz muszę dodać, bo rzeczywiście ogromny postęp, jeśli chodzi o leczenie raka płuc, tylko proszę pamiętać, że to jest jedna z wielu chorób odtytoniowych. Nie ma jednego badania, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykryć wszystkie choroby odtytoniowe, ponieważ są to chociażby choroby układu krążenia, choroby układu ruchu, ze wszystkich, można powiedzieć, organów. W związku z tym, żeby palacz nie miał takiego wrażenia, że zacznie teraz robić tomografię komputerową co rok i uchroni go to przed wszystkimi chorobami. Uchroni go być może właśnie przed nowotworem płuc. Natomiast niestety nawet więcej osób choruje ze względu na choroby układu krążenia, czyli na przykład choroby serca, udar mózgu i wszelkie inne związane z chorobami naczyniowymi.
100% racji, Łukasz. Ja sam wpuściłem się w pułapkę, w którą niekiedy wpuszczają się osoby, które poddają się badaniom przesiewowym, czyli traktują negatywny wynik badania przesiewowego, czyli ten wynik, w którym nie jest stwierdzony rak płuca, jako bilet do dalszego palenia. Powiedzmy to sobie szczerze. I takie badania również były wykonywane we Włoszech, gdzie porównano dwie grupy osób. Jedna grupa to były osoby, które wykonywały niskodawkowe tomografie komputerowe i nie rzuciły papierosów, a druga grupa to te, u których wykonywano rutynowo badania niskodawkowe tomografii komputerowej, a które rzuciły papierosy. I okazuje się, że ci, którzy nie rzucili papierosów, nie odnosili z tych badań żadnego efektu. To wzmacnia nasz przekaz, aby te papierosy rzucić i wykonywać niskodawkowe tomografie komputerowe.
Mamy sporo SMS-ów, gdzie słuchacze dzielą się swoimi uwagami. Między innymi pani Ania. Paliłam wiele lat, 15 lat temu rzuciłam z dnia na dzień. Najlepsza metoda, nie zapalić rano papierosa i tego się trzymać. Samopoczucie jest wspaniałe, pisze nasza słuchaczka. Słucham państwa, ważna audycja dla palaczy i nie tylko. Ja zaprzestałem palenia papierosów 11 listopada 1985 roku i od tego dnia papierosa nie zapaliłem. Zapamiętał słuchacz tę datę. Swoją terapię zaszczepiłem wielu bliskim mi osobom. Pozdrawiam, pisze pan Stanisław. No i pan Grzegorz, skoro 500 zł miesięcznie można wydać na papierosy, to jest to 6 tysięcy złotych rocznie. Za takie pieniądze można wyremontować mieszkanie albo jeszcze inaczej je spożytkować, pisze nasz słuchacz. I jest pytanie o tabakę. Proszę mi powiedzieć, jak wpływa na zdrowie zażywanie tabaki? Mąż przestał palić 6 lat temu, a od roku zaczął zażywać tabakę, pyta pani Ania.
To znaczy tak, tabaka w dalszym ciągu to jest tytoń, tylko inaczej podany do organizmu i rzeczywiście nie jest spalany, w związku z tym nie ma chociażby substancji smolistych, nie ma tej inhalacji do płuc, natomiast jest miejscowe drażnienie śluzówki nosa i niestety też możemy odnaleźć badania naukowe, które potwierdzają, że regularne zażywanie tabaki sprzyja zmianom właśnie w obrębie nosogardziennego.
Ale rak płuc tutaj nie wchodzi w rachubę raczej przy zażywaniu tabaki, bo...
Nie znam takich badań.
No właśnie. No dobrze, to wróćmy w takim razie do możliwości leczenia choroby nowotworowej płuca w Polsce. Czy zawsze jest potrzebna operacja pacjentowi?
Z jednej strony można w ten sposób postawić pytanie, a z drugiej strony ja bym postawił je w taki sposób, czy zawsze jest możliwa operacja. No, pomimo postępów, które we wczesnym wykrywaniu raka płuca się czynią, o czym przed chwilą mówiłem, my okazuje się, operację jesteśmy w stanie zaproponować nie więcej niż 20% osób, które ostatecznie zachorowały na raka płuca. 4/5 chorują w stopniach, które uniemożliwiają albo w bardzo dużym stopniu utrudniają leczenie, którego zadaniem jest całkowite wyleczenie.
Dlaczego tak jest? To znaczy, że lokalizacja nowotworu jest taka, że nie da się przeprowadzić zabiegu, czy zaawansowanie właśnie jego jest już zbyt...
Wynika to z zaawansowania miejscowego i tego, że ta okropna choroba, ona przebiega często w sposób utajony do momentu, aż jest niemożliwa do uchwycenia przez terapię, których intencją jest radykalne wyleczenie.
Czy te rokowania dla pacjentów z rakiem płuca, one się poprawiają, tak patrząc w perspektywie lat, czy nadal jest bardzo ciężko tego raka wyleczyć?
To jest choroba trudna do leczenia. Tak jak powiedziałem, my coraz lepiej identyfikujemy podgrupy chorych, którzy odnoszą bardzo dużą korzyść z poszczególnych sposobów leczenia. Natomiast biorąc pod uwagę całą masę wszystkich chorych, którzy chorują na raka płuca, to te wyniki leczenia są niezadowalające i one są niezadowalające nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Czy w takim razie jest sens rzucać palenie, jak ktoś ma rozpoznanie choroby nowotworowej płuca?
Oczywiście, że tak, ponieważ te efekty palenia, o których mówił Łukasz, one obserwujemy je od pierwszych sekund po odłożeniu papierosa i one się nasilają i kumulują w ciągu minut, godzin, dni, miesięcy i lat. Więc każda godzina bez papierosa zmniejsza na przykład ryzyko powikłań po operacji, zwiększa wydolność układu sercowego. Więc nawet osoba, która choruje na zaawansowanego raka płuca, zachęcam do rzucenia palenia. Zachęcam.
Panie doktorze, a wracając do rzucania już jakby nałogu, to mamy bardzo dużo, jak ktoś pogrzebie w internecie, informacji, jak to można skutecznie zrobić. Skutecznie oczywiście czasami w cudzysłowie. Na przykład akupunktura, zioła, jak właśnie jakieś gumy do rzucia już tu wspomniane, różne leki bez recepty. To wszystko pomoże?
Może pomóc. Jeżeli rzeczywiście pacjent ma intencję. Natomiast ja żałuję, że nie ma tylu informacji o poradniach, które funkcjonują w naszym Polsce, ponieważ właśnie niestety rzucanie palenia przeszło do tej sfery, można powiedzieć, rynkowej właśnie, gdzie być może producenci różnych specyfików, czy być może niesprawdzonych alternatywnych terapii zachęcają pacjentów. Ja bym chciał, żeby każdy pacjent, który chce rzucić palenie, dostał informację, gdzie w jego powiecie, gdzie w jego małej miejscowości może zasięgnąć fachowej porady lekarza, który jest przeszkolony, który wie, jakie są leki funkcjonujące na rynku i który przepisze właśnie w dość niskokosztową terapię.
Czyli co można zrobić tak naprawdę? Po prostu nie zostawać z problemem samemu, tylko gdzieś szukać takiego wsparcia, tak?
Zdecydowanie polecam. Standardy mówią, że pacjent, który pali, który chce rzucić palenie, powinien mieć zaoferowaną pomoc pod postacią tak zwanej porady behawioralnej, która uczy go, jak sobie radzić właśnie z rzuceniem palenia, jak być może radzić sobie z nawykami. Potrzebuje wsparcia psychologicznego właśnie w budowaniu motywacji i przede wszystkim też potrzebuje leków, które skutecznie walczą z jego głodem nikotynowym, który się pojawia w momencie odstawienia papierosów. Dodatkowo powinien otrzymywać być może materiały edukacyjne, wsparcie nowymi technologiami. To mówią standardy światowe, których niestety nie realizujemy
w Polsce. Taka terapia to jest jakaś długofalowa? Trzeba się nastawić, że to nie będzie tak prosto i szybko?
Tak, my się nastawiamy z naszymi pacjentami przynajmniej na kilka miesięcy terapii, z uwagi na to, że sam fakt odstawienia papierosów zajmuje kilka miesięcy, a pewność, którą my uzyskujemy, że pacjent nie wróci szybko, to jest najwcześniej po pół roku, ale tak naprawdę po roku.
To powiedzmy jeszcze, gdzie na terenie Trójmiasta można taką pomoc uzyskać i czy na przykład, nie wiem, pacjent potrzebuje jakieś skierowanie, żeby przyjść do poradni, chociażby tej, której pan pracuje.
Czy niestety jedyną poradnią funkcjonującą w województwie pomorskim jest poradnia w UCK, która się mieści w budynku Starego Szpitala Studenckiego, czyli naprzeciwko Opery Bałtyckiej. Wystarczy zadzwonić na telefon poradniany czy rejestracyjny UCK lub zgłosić się bezpośrednio do poradni. I bardzo szybko uzyskamy termin wizyty najdalej w przeciągu 2 tygodni.
A jeśli ktoś chciałby skorzystać z porady chirurga i osób, które leczą chorobę nowotworową płuca, nie wiem, wykonać jakieś badania, upewnić się, czegoś się dowiedzieć, to troszkę pewnie już to jest bardziej skomplikowane, bo potrzebne byłoby skierowanie.
No tutaj rzeczywiście my zajmujemy się przede wszystkim osobami, które są istotnie podejrzane, bądź u których stwierdzono nowotwór płuc i funkcjonujemy w oparciu o skierowania z podstawowej opieki zdrowotnej, czyli od lekarza rodzinnego. Jeżeli lekarz rodzinny podejrzenie choroby nowotworowej płuc wysnuwa, w ostatnich latach zaczyna wystawiać kartę onkologiczną i z tą kartą
tak zwaną kartę DILO, zieloną kartę DILO, nazywaną przez pacjentów.
Która przy wszystkich swoich wadach myślę, że istotnie przyspiesza, skraca czas oczekiwania do specjalisty.
Poradnia znajduje się w budynku nowego szpitala CMI, tak, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na ulicy Smoluchowskiego w Gdańsku.
Rejestracja telefoniczna, e-mail.
Jeśli państwo chcieliby skorzystać, musieli skorzystać, to zapraszamy. Dziękuję panom za przyjście do studia, podzielenie się z nami tymi wszystkimi informacjami.
Bardzo dziękuję.
Doktor nauk medycznych Łuchacz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMET, lekarz prowadzący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poradnie zespołu uzależnienia od tytoniu i doktor nauk medycznych Tomasz Mariański z Katedry Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMET, miejsca, gdzie trafiają właśnie pacjenci z rozpoznaniem raka płuc. Byli moimi gośćmi. Dziękuję jeszcze raz, a państwu dziękuję za uwagę i nadesłane SMS-y. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.